Naszym gościem jest profesor nauk medycznych Konrad Rejdak, kierownik katedry i kliniki neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Witamy panie profesorze na naszej antenie.
Szczęść Boże, bardzo mi miło. Dzień dobry.
Szczęść Boże, dzień dobry. Panie profesorze, trochę może o amantadynie. Rozpoczynacie badania kliniczne nad amantadyną. No, dzisiaj chociażby w naszym dzienniku czytamy lekceważony głos chorych. Pacjenci leczący się amantadyną są obrażani, wyśmiewani. Czy warta jest uwagi właśnie amantadyna, czy na jakim etapie, bo generalnie słyszymy, że no, amantadyna to lek stosowany w leczeniu schorzeń neurologicznych, choroby Parkinsona, stwardnieniu rozsianym, ostrego uszkodzenia mózgu, a tu powikłania neurologiczne w COVID-zie również są. I pytanie, w którą stronę państwo idziecie, albo jakby pan i co powiedział na ten temat, czy to jest, prawda, lek na wszystko, w każdym czasie, w każdym momencie. Jak to mamy rozumieć? Na jakim państwo jesteście etapie? Jakby pan to skomentował?
A no właśnie, jest to trochę, zrobił się taki szum wokół tego leku, substancji, co może nie służy takim też spokojnym badaniom nad tym działaniem tego leku. No lek jest to dobrze znany od lat, a który ma bardzo złożony mechanizm działania. Działa wielokierunkowo. Rzeczywiście oddziaływuje na ośrodkowy układ nerwowy, bo tam się wchłania i może stymulować układy przekaźnikowe w mózgu. Wywiera też efekt przeciwzapalny. No i też znane były właściwości przeciwwirusowe, wprawdzie one są uważane za słabe, aczkolwiek ostatnie badania wykazały powinowactwo do wirusa SARS-CoV-2, więc ono po prostu jest nie tak silne, bo zależy od dawki, z tym, że wpisuje się w taką strategię poszukiwań nowych wskazań dla starych leków, które mogą wspierać organizm w walce z infekcją. Ja to tak na to patrzę. Nie jest to lek cudowny i na pewno nie będzie tak, że on wyleczy każdego chorego z COVID. Absolutnie nie pokładajmy takich nadziei, bo wiemy, że COVID jest ciężką chorobą wielokierunkowo przebiegającą z zaburzeniem wielu narządów, więc
to przecież zaburzenie świadomości, senności, bóle głowy, nudności, wymioty, różne, prawda?
A no właśnie, a mamy bardzo silny komponent z układu nerwowego i dlatego ja o tym właśnie pomyślałem, stawiając hipotezę i obserwując chorych, którzy brali ten lek z przyczyn neurologicznych, a okazało się, że bardzo łagodnie przechodzili tą infekcję, co zainspirowało mnie do tych dalszych badań. No, nie wolno ignorować głosów pacjentów, nie wolno wyśmiewać, bo dopóki nie ma jednoznacznych badań, a no, rozumiemy, że człowiek chory próbuje różnych metod. Ja nie zachęcam absolutnie do samodzielnego leczenia, a tym bardziej przeczekiwania w domu bez pomocy lekarskiej, dlatego że to jest największe niebezpieczeństwo w tej chorobie.
Dlaczego?
Ona przebiega gwałtownie, czyli stan kliniczny może się zmienić bardzo szybko. Najpierw przebiega dość łagodnie, a potem rzeczywiście dochodzi do eskalacji objawów. Stąd musimy być bardzo ostrożni i monitorować swój stan zdrowia. No, ale dla leku widzę wskazania.
Bo pan profesor w jednym z wywiadów mówi, chcemy zbadać ten lek, bo mamy liczne doniesienia od pacjentów, że rzeczywiście może pomóc, ale w takiej najwcześniejszej fazie infekcji.
Miałby największy punkt uchwytu, żeby nie doprowadzić do progresji objawów. No i właśnie pamiętajmy, że stymuluje układ nerwowy, a więc mam nadzieję, że zapobiegać będzie powikłaniom neurologicznym, które są jedne z najważniejszych i najpoważniejszych, a też pamiętajmy, że teraz są najnowsze badania, chociażby z Oxfordu, które pokazują, że osoby nawet z takim łagodnym przebiegiem, które nie były w ogóle hospitalizowane, potem zgłaszają liczne problemy neurologiczne, które tu ksiądz redaktor wymienił, bo właśnie zaburzenia pamięci, węchu, smaku, bóle i też taki zespół zmęczenia, więc nasza hipoteza opiera się właśnie na tym założeniu, że może użycie go bardzo wcześnie będzie chroniło przed rozwojem tych wszystkich powikłań jako dodatek do całej strategii leczenia po prostu już używanego, więc trochę mnie dziwi taki opór i te wszystkie krytyczne głosy. Spokojnie zbadajmy lek i szukajmy różnych leków, które będą pomagać w tej chorobie. Może to być działanie objawowe, może być stymulować organizm do lepszej funkcji i to też jest ważne w takiej chorobie jak COVID-19.
No właśnie, bo to jest, no nie jest to lek stricte przeciwwirusowy. No i pytanie, czy te na przykład działania, nie wiem, czy tak mogę pana profesora pytać, wyciągać na takie odpowiedzi, ale czy działania podejmowane w Polsce, prawda, są właściwe, czy też nie? Czy to jest taka burza w szklance wody, no bo zatrzymujemy, prawda, i przemysł, zatrzymujemy relacje międzyludzkie. Jak pan to odbiera? Patrząc na chorych, tych, którzy później leczą się, nawet takim czasem niektórzy mówią miesiąc, nie mogę dojść do siebie, czy nawet dłużej, a węch to od zeszłego roku chorowałam i nie wraca.
Właśnie, no tutaj te działania zapobiegawcze, czyli no, są konieczne, bo ta częstość infekcji tak rośnie i wówczas zatyka się system opieki zdrowotnej. To jest problem, że tu mamy przy tak dużej zgłaszalności się chorych z infekcją, no po prostu wydolność systemu opieki praktycznie się zaburza i no nie ma dostępu chociażby dla chorych niecovidowych, którzy przecież też chorują i też powinni korzystać z opieki medycznej, więc to są trudne decyzje. Ja wiem, że nie każdy z nas odczuwa te obostrzenia, te zamknięcia, ale no w którychś momentach one są konieczne, aby zmniejszyć częstość infekcji, a właśnie potem widzimy te konsekwencje, bo jednak duże są dane, że też ta dawka wirusa, którą przy tym zakażeniu otrzymujemy, gdzie ten wirus błyskawicznie atakuje organizm, no jest istotna, więc takie działania ochronne no jednak przynoszą efekt. Może one nie są doskonałe i tak naprawdę no, mądrych nie ma, ale no, ja uważam, że jednak przynajmniej takie działanie doraźne jest konieczne, dopóki nie mamy tak skutecznych leków, które by tą infekcję natychmiast zatrzymały, bo to jest nasze wyzwanie. Pamiętajmy, że próbuje się różnych leków, ale no, skuteczność tego leczenia nie jest wysoka. Słyszymy, że jak już dojdzie choroba do punktu takiego krytycznego, no to tak naprawdę no, śmiertelność jest bardzo wysoka, także trzeba robić wszystko, żeby się uchronić przed infekcją, a jak nawet ona wystąpi, to nie doprowadzić do eskalacji, chociażby poprzez takie tradycyjne metody no, leżenia w łóżku, wygrzania się, używania leków objawowych, no i monitorowania stanu klinicznego. Ten nasz projekt, który zaczęliśmy, jest ukierunkowany na to, żeby wyjść do pacjenta, żeby poddać badaniom, nie bali się po prostu służby zdrowia, przyszli, ocenili swój stan kliniczny dzięki konsultacji lekarskiej. Wtedy jest decyzja, czy pacjent może zostać w domu, czy też musi wrócić, czy zostać w szpitalu, żeby podjąć stosowne leczenie. Także my w żaden sposób tu nie chcemy zakłócać tej standardowej opieki, ale dać szansę pacjentom, aby właśnie poddali się badaniu. bez ryzyka, że ta choroba po prostu przybiera te niebezpieczne już fazy, gdzie naprawdę trudno pomóc.
A w porównaniu z innymi wirusami, no kwestia tej zjadliwości, bo pan profesor też mówi, że no te objawy neurologiczne znacznie częściej występują i to w ciężkim przebiegu. Jeżeli chodzi o COVID-19, tu mowa o zajęciu przez wirusa centralnego układu nerwowego, mózgu, rdzenia kręgowego. Tak jest? Dobrze to rozumiem,
tak.
czy nie?
Wirus ma własności neurotropowe, czyli właśnie powinowactwo do nerwów obwodowych i wchodzi tam, jak do innych narządów, jak do serca. No, odróżnia się tym od innych wirusów, takich podpolitych, które po prostu wywołują przeziębienia czy samą grypę. No i to jest ta niebezpieczna cecha. On nabył zdolności poprzez właśnie ten swój kolec, który ma w swojej strukturze i poprzez specjalne receptory może wchodzić do komórek. To jest właśnie ta groźna właściwość wirusa i dlatego tak się go boimy. To nie jest zwykła grypa. I no właśnie, ciężki przebieg może być poprzedzony już objawami encefalopatii, czyli zaburzeniem chociażby świadomości, czy w ogóle zaburzeń funkcji mózgu, ale też zaobserwowano, że nawet przy łagodnym tym przebiegu po prostu wirus wybiórczo trafia do różnych narządów. Czyli jeżeli nawet nie ma fazy takiej pełnej zapalenia płuc, to może sobie znaleźć drogę do chociażby układu nerwowego i tam wywołać spustoszenie. Także nie da się złapać ścisłej korelacji między tymi typowymi objawami jak kaszel i zajęcie tu dróg oddechowych, a skutkami wirusa. Dlatego podjęliśmy ten nasz projekt, szukając leków, bo tak naprawdę nie mamy żadnego, który by mógł chronić przed powikłaniami neurologicznymi. To jest prawda. Owszem, lecząc całą chorobę, możemy jakby tą całą infekcję globalnie poprzez leki takie systemowe, no oczywiście zapobiegamy skutkom, ale jak widać nie do końca jest to możliwe, bo te wybiórcze objawy neurologiczne mogą pojawiać się nawet przy tak zwanym łagodnym przebiegu.
A panie profesorze, kiedy ewentualnie pierwsze wyniki?
No, zapraszamy pacjentów, którzy by właśnie stwierdzili swoją u siebie infekcję i czuli się zaniepokojeni. My w tych wybranych ośrodkach możemy dokonać tej oceny stanu klinicznego i wtedy zaproponować różne formy terapii standardowej, a dodatkiem jest po prostu ten lek. I kiedy? No, spodziewamy się, że koniec maja byłby to czas, gdzie ta odpowiednia liczba osób już by uczestniczyła, ale pamiętajmy, są pod ścisłą opieką medyczną, więc tutaj tylko jest to wartość dodana, bo po prostu no, będziemy mogli monitorować stan chorych przede wszystkim, a też wyciągnąć wnioski, w jakim stopniu ten lek mógłby im pomagać.
Bardzo dziękuję za rozmowę, komentarz. Bogaci jesteśmy o wiedzę. Bóg zapłać.
Szczęść Boże.
A państwu też powodzenia życzymy.
Dziękuję bardzo.
Naszym gościem był pan profesor nauk medycznych Konrad Rejdak, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.